Witamy Was na samym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj porozmawiamy o serii książkowej.
Pierwszej serii.
Autora Ricka Jordana, zależnie od tego, jak to wymawia. O nazwie Percy Jackson. Jest to seria, która opowiada historię 11-letniego chłopca. Miał 11 lat, Marta, co nie?
Nie, na początku miał 12, to Harry miał 11, a Percy miał 12.
O kurczę.
Nie, na odwrót miał być.
No i mamy 12-letniego Percy'ego, który jest nietypowym dzieckiem, ponieważ ma ADHD i dysleksję. Musi cały czas zmieniać szkołę z powodu jego wiecznych wypadków i różnych rzeczy, które wyczynia, które prowadzą do tego, że wywalają go z każdej szkoły. Ale wszystko zmienia się w momencie, w którym
jego pani z matematyki zamienia się we fruwającego potwora.
Marta, mogłaś to powiedzieć ładnie. Więc tak naprawdę mamy bardzo dramatyczną sytuację.
Tak, bo Percy tak naprawdę zostaje z tym sam, mimo że tą sytuację widzi jego drugi nauczyciel, podaje mu długopis i mówi: wszystko będzie dobrze, Percy. Więc Percy jest całkowicie zdezorientowany i nie wie, co się dzieje.
No, szczególnie, że w życiu nie widział Eryni, bo to jest chyba spoiler, chyba niekoniecznie. Jego nauczycielka zamienia się w Erynię. Mityczne stworzenie
z piekieł.
A Percy ma długopis do obrony. No ale długopis o nazwie Orkan zmienia się w miecz. I Percy ratuje się z opresji.
Tak. I w sumie po tym wstępie da się już trochę domyślić, o czym jest ta seria. Bo ta seria opowiada historię Percy'ego, który jest półbogiem. I nie, to nie jest spoiler, bo nie powiem, kto jest jego rodzicem boskim.
Wydaje mi się, że nawet po okładkach można stwierdzić, kto jest jego boskim rodzicem.
Ale ze względów na to, że jesteśmy spoiler free w tym momencie, nie powiemy.
Staramy się być. Tak. to musicie się sami domyślić. Ale Percy tak naprawdę wchodzi w świat, w którym dowiaduje się, że istnieje coś takiego jak obóz Herosów.
W którym właśnie chronią się, mieszkają albo przyjeżdżają na obóz letni właśnie półbogowie, bo tam są bezpieczni, tam są chronieni przed różnymi potworami.
Ale Percy tak naprawdę zostaje wysłany do obozu przez swoją matkę, która na początku książki zostaje porwana, ponieważ Percy jest zaplątany w wielki dramat na Olimpie, ponieważ ktoś ukradł Zeusowi jego piorun.
I oczywiście bogowie, jako bardzo inteligentne istoty, oskarżają o to chłopaka 12-letniego, który nie ma w ogóle pojęcia o całym mitycznym świecie, bo tak działają bogowie, nie oszukujmy się.
I tak naprawdę Percy tą drogą zostaje wysłany na misję. I tak naprawdę dowiadujemy się powoli w książce troszeczkę o mitologii, troszeczkę o świecie przedstawionym. Percy próbuje ratować sytuację i tak naprawdę to wszystko dzieje się przez 5 książek.
Tak, przez 5 książek i potem jeszcze różne nawiązania z innych i książek Ricka. Czy Percy pokonuje wszystkie potwory, które istnieją w mitologii greckiej?
Wydaje mi się, że nie tylko potwory, ale bogów też. Percy, tak w sumie na wstępie można powiedzieć, jest postacią, która jest definitywnie przesadzona pod względem ilości mocy.
Jest zbyt potężna, tak. Szczególnie biorąc pod uwagę jego rozgarnięcie i przygotowanie do sytuacji.
I fakt, że jest dzieckiem.
Tak.
I wygrywa z potworami i bogami. Ale tak. To był chyba trochę spoiler. Kurczę.
Nie no, myślę, że nie był to spoiler, bo nie powiedzieliśmy z kim, nie powiedzieliśmy jak, a dzieje się tam zdecydowanie o wiele więcej rzeczy niż tylko Percy, spuszczelanie wszystkim dookoła. Tak, i co ja chciałabym poruszyć, to jest według mnie, to co, o czym teraz powiem, jest jednym z największych plusów tej książki, ponieważ jest to mitologia przedstawiona w bardzo, bardzo przystępny sposób. I po przeczytaniu już samej serii Percy'ego, nie mówiąc o całej
otoczce, którą tworzy wokół tego tematu i tego świata przedstawionego.
Tak, nie dość, że zna się bardzo dobrze mitologię, bo Rick świetnie działa na różnych zjawiskach natury, na różnych sytuacjach i wplata tam właśnie co się działo naprawdę, czego my ludzie, zwyczajni ludzie nie widzimy. I jest to świetnie zrobione.
W ogóle wymyśla sobie taką historię, w której tak naprawdę wszystkie rzeczy, o których słyszymy w szkole, o których czytamy, cała ta fantastyka, cała mitologia, wszyscy bogowie, tak naprawdę cały czas żyją i żyją wraz ze zmieniającym się czasem. Na przykład sam fakt, że Olimp znajduje się
w Nowym Jorku. Na Manhattanie jest taki wysoki budynek, ale obie zapomniałyśmy, jak się nazywa.
Tak.
Teraz zrobimy chwilowe ucięcie i sprawdzimy, jak się nazywa. Dobrze, to już sprawdziłyśmy. Nazywa się Empire State Building. I właśnie bogowie mieszkają na 600 piętrze tego budynku.
I sam fakt, że Rick robił coś takiego, że właśnie bogowie, tak naprawdę wszystko, co się dzieje w ich świecie, w świecie, którego nie znają śmiertelnicy, zmienia się wraz z czasem.
I ma sens.
I tak naprawdę bogowie mają jakieś, znają swoje trendy.
Tak, w ogóle każdy bóg, każda, można powiedzieć, mitologiczny potwór, mitologiczna postać ma swój charakter. I powiem szczerze, ciężko po dłuższym czasie jest spojrzeć na właśnie bogów, na przykład Aresa, przez inny pryzmat niż właśnie ta seria.
Oj tak. Sam fakt, że kiedy rzeczywiście dowiadujemy się, jak działa prawdziwa mitologia i wchodzimy w mity, które zostały poruszone. Jeżeli rzeczywiście wchodzimy właśnie w prawdziwe mity i dowiadujemy się, jak one rzeczywiście wyglądały i porównujemy sobie z tym, co Rick napisał, to bardzo właśnie ciężko jest się przyzwyczaić do tego świata, który nie jest tak kolorowy jak w książkach właśnie Ricka Jordana.
Bo w książkach Ricka tak naprawdę poznajemy historię z ust jakby bohaterów tych różnych mitów.
Tak, i właśnie jakby bogowie i potwory są przedstawione właśnie bardzo ludzko, mogłabym to określić?
Zdecydowanie ludzko.
Co jest właśnie świetne i tak naprawdę po tym możemy poznać, że to nie jest książka skierowana dla starszej młodzieży albo dorosłego człowieka, tylko to jest bardziej książka, dla takiej młodszej młodzieży. Mhm. Tak właśnie mniej więcej z wiekiem głównego bohatera Percy'ego.
I właśnie my sobie możemy tutaj przejść trochę i porozmawiać o Percy'im, bo mimo, że już wiemy, że jest nazwijmy go nastolatkiem, traktujmy go równo. Nastolatkiem z problemami, ma ADHD, ma dysleksję. Oprócz tego Percy jest pierwszym crushem moim i Wiktorii myślę, że też.
W pewnym momencie mojego dorastania tak. I sam fakt, że ja czytałam tą książkę właśnie jako jeszcze taki dzieciak.
Percy jest surferem. Nie oczywiście to był żart.
No jest trochę, daje vibe surfera. Percy jest troszeczkę głupkowaty i to wywodzi się od autora, ale to daje Percy'emu właśnie jego charakter, czyli sarkazm, takie podejście do życia i te żarciki.
Tak. Percy może być w sytuacji, w której jakby sekundy ważą o jego życiu. Sekundy ważą o życiu jego przyjaciół. Po czym Percy rzuca takimi żartami, że czytelnik odbiera tę sytuację jako mniej niebezpieczną.
Tak. W ogóle podejście Percy'ego do sytuacji, podejście Percy'ego do bogów. Bogowie są niby, mają być jako odbierani jako postacie straszne, przerażające, potężne. Po czym podejście Percy'ego do zagrożenia, jakie mają dla niego sprawiać, jest takie, jakby go nie było. Co właśnie prowadzi do tego, że...
Co świadczy w pewnym sensie mimo wszystko o głupocie Percy'ego. I ta głupota Percy'ego stawia też bogów w głupim świetle, bo oni wiedzą, jak się zachować.
Tak. Ale też, nie oszukujmy się, bogowie sami w sobie są troszeczkę przedstawieni jako takie głupki.
Tak, w ogóle myślę, że tak podsumowując Persiego, mamy tutaj w notatkach napisane super sas. I myślę, że nie trzeba tutaj nic dopowiedzieć.
Percy jest, to jest najlepsze określenie na tą postać, definitywnie. Jakbyście się zastanawiali, czy przeczytać tą serię, to tylko dla Percy'ego. Jak nic innego wam nie pasuje, to tylko dla Percy'ego. To jest postać, którą warto poznać.
A jak nie tak na poważnie, to myślę, że też warto jest się pośmiać właśnie razem z tą historią, jeśli nie do końca nawet interesuje was fabuła. Chociaż szczerze powiedziawszy, według mnie cały ten koncept jest bardzo ciekawy. Ale nie tylko Percy jest ciekawą postacią, bo tak naprawdę każda postać jest bardzo kolorowa.
I każda postać przedstawia ze sobą jakąś historię. Bardzo dużo postaci niesie ze sobą właśnie przedstawienie różnych reakcji ludzi na właśnie taką trudną sytuację rodzinną, jaką no jest posiadanie jednego rodzica jako Boga. W sensie to nie jest coś, co każdy w normalnym świecie może przeżywać, ale sam fakt, że po prostu ci rodzice nie są obecni w ich życiach.
I ci rodzice nie są idealni.
I ci rodzice definitywnie nie są idealni, pomimo faktu, że są bogami. Możemy zobaczyć właśnie reakcje, można, raczej nie nazwiemy tego chyba spoilerem, ale no zdarzają się różnego rodzaju bitwy w całej serii i też możemy zobaczyć różne reakcje postaci na kwestie bitwy, na kwestie zdrady, na kwestie strachu. Mhm. Co pomimo faktu, że postacie są bardzo takie wykoloryzowane, no bo są to postacie napisane typowo dla książek dla dzieci albo po prostu młodszej młodzieży, to mimo wszystko, jeżeli jest się starszym czytelnikiem, to też łatwo zauważyć głębię.
Tak.
Każdej z tej postaci. Na przykład możemy poruszyć, wydaje mi się, kwestię takiego dream teamu, to znaczy...
To wcale nie było nawiązanie do niczego, Wiktor. My, to jest takie mini... Jesteśmy ostatnio wielkimi fankami...
Streamerów.
Tak.
Ale nieważne. Wracając, właśnie nasz dream team to Talia Annabeth i Luke.
O Talii może nie mówmy za dużo, bo Talia to jest spoiler.
Tak, oni są w ogóle pierwszą grupą,
która przychodzi do tego obozu, taką pierwszą bardziej znaczącą grupą.
Tak, tak. Talia ma bardzo tragiczną historię, aczkolwiek przez każdą książkę dowiadujemy się o niej coraz więcej. Jest córką Zeusa, która no, ma bardzo mocny charakter.
O, zdecydowanie za mocny dla mnie.
Tak. Później mamy Annabeth, która właśnie jest... później jest w sumie jedną z trzech głównych postaci.
Tak, i przyjaciółką Harry'ego chyba, tylko Percy'ego.
Percy'ego i Grovera, o którym też porozmawiamy za niedługo, bo oni są tym dream team number two.
I trzecią postacią jest Luke, który też odgrywa bardzo dużą rolę w aktualnym czasie serii, kiedy Percy jest głównym bohaterem.
Może pomimo faktu, że nie jest głównym bohaterem, to jest mimo wszystko jedną z najbardziej znaczących postaci.
I ma najbardziej wzruszającą historię mimo wszystko.
Najbardziej skomplikowaną historię.
Heartbreaking.
Yes, yes, exactly. Więc tak naprawdę nie chcemy za bardzo wchodzić w szczegóły o każdej z tych postaci, aczkolwiek każda z nich jest niesamowicie przedstawiona i każda z nich właśnie ma taką troszeczkę tragiczną historię. Później właśnie mamy tą drugą drużynę, Percy'ego, Annabeth i Grovera. Annabeth, bo o niej w sumie nie wspomnieliśmy za dużo, ona jest córką Ateny.
I jest bardzo mądra i bardzo ładna.
I no, wink wink, ona i Percy bardzo się lubią. No i mamy Grovera, który jest satyrem.
Tak. Grover jest satyrem, który jest najbardziej kochaną postacią tam. On jest chyba najbardziej taką czystą postacią.
On jest, w sensie ma wielkie serce i ma, nie wiem czy to jest spoiler, raczej nie, ma taką chęć znalezienia jednego z zaginionych bogów greckich, Pana.
Tak, i bardzo się troszczy o naturę.
i jest po prostu bardzo niedocenioną postacią moim zdaniem, tak. Ponieważ Grover zasługuje na najlepsze rzeczy.
I przez fanów mimo wszystko, bo według mnie część fanów zapomina jakby o Groverze, ale też trochę przez Ricka.
No, przez autora też definitywnie. Więc tutaj błagamy o sprawiedliwość dla Grovera.
Tak, szczególne zwrócenie uwagi, bo wydaje mi się, że łatwo później jest skupić się na Persim, który jest bardzo zbierającą uwagę postacią, a tak naprawdę cała reszta postaci też ma w sobie bardzo dużo niuansów i można się z nimi też utożsamić.
No i tak naprawdę w sumie, jeżeli mówimy o postaciach, możemy jeszcze wspomnieć o takich postaciach jak Clarice, która jest, wydaje mi się, idealnym Nemezis przedstawieniem
Persiego. Harego. Nie, już nie powiem nic o nim.
W sensie Clarice jest taką postacią, która idealnie przedstawia, że nie każda osoba, która zachowuje się nie w porządku w stosunku do innych, jest po prostu nie w porządku. Tak. Ponieważ dowiadujemy się dużo na temat właśnie jej relacji z jej ojcem Aresem. To nie jest spoiler.
No nie.
Nie patrzcie tak na mnie, Marta.
Mówią od razu na początku, ja tylko patrzę, kontroluję, co chcesz powiedzieć.
No i dużo się właśnie przede wszystkim w drugiej książce na jej temat dowiadujemy, więc...
W czwartej. Ile się w czwartej dzieje?
O, w czwartej też. W czwartej to już w ogóle, no. W sumie. Ale jeżeli chodzi o jej relacje z ojcem, to w drugiej.
I wydaje mi się, że też warto jest poruszyć temat łowczyni Artemidy, bo jak wiecie, w mitologii greckiej bogini Artemida była boginią łowów i też ona, Hera i Atena miały taki pakt. To jest mitologia, to nie są żadne spoilery, to jest mitologia. Każdy może sobie o tym przeczytać. Miały taki pakt, że są dziewicami. W sensie Hera nie bardzo. Ale chodzi o to, że nie...
Hera była... Tylko jest Zeusa. Patronką małżeństwa, więc ona jest w żaden sposób przeciwko...
W sensie, ale ona nie mogła zdradzać Zeusa.
No tak,
o to chodzi.
Tak.
No, ale nie, to była Atena Hestia. Hestia, nie Hera. Hera, no faktycznie, Hera miała dzieci.
Marta?
I właśnie Artemida i łowczynie Artemidy też nie mogły, nie powinny mieć żadnych wybranków. I same się na to zdecydowały.
No i były też grupą nieśmiertelnych kobiet, co jest bardzo ważną częścią, jeżeli chodzi o pewne postacie, ale też bez spoilerów. Więc tak naprawdę mamy bardzo dużo rzeczy poruszonych z mitologii, właśnie przedstawionych w bardzo ciekawy sposób.
Tak, więc jeśli w sumie kogoś chociażby interesuje mit o Midasie, o labiryncie, o Minotaurze, w ogóle Minotaurów tam jest dużo, w sensie ten jeden Minotaur, no, ale on jest często. Jeśli ktoś z was lubi historię z Kylli i Charybdy. Tych dwóch potworów, które pożerały statki. Jeżeli ktoś z was lubi historię o Persefonie, czyli inaczej Korze, bo niektórzy z was mogą znać ten mit jako mit o Korze, Demeter i Hadesie, to jest wszystko właśnie tam w tej serii. Wszystko...
Nawet o Meduzie macie fajny
tak,
wątek.
Tak, tak, tak.
Więc tak naprawdę mamy poruszoną większość mitologii. Jeszcze bardziej się tak naprawdę wchodzi w tą mitologię w dalszych seriach Ricka. Koło mitologii mamy świetne postacie. Mamy świetny humor, który jest moim zdaniem bardzo specyficzny właśnie dla autora, którym jest Rick.
Ale też nie przywiązywałabym do tego takiej wagi, że jest to książka bardzo edukacyjna. To owszem, pomaga nauczyć się mitów, pomaga pokojarzyć różne fakty, też często z charakterami, kolorami chociażby, bo tak jest łatwiej, ale to też nie jest książka, która powstała, wydaje mi się, żeby uczyć kogoś.
Ona tak naprawdę uczy przez zabawę i uczy przez przypadek. Bo po prostu Rick stworzył na podstawie mitologii świetną historię, ale z powodu faktu, że napisał to w tak przystępny sposób.
I w taki luźny, bym powiedziała.
Tak, taki bardzo prosty, luźny, tak. Zabawny sposób.
Jak się czyta tą książkę, to się czuje tak luźno, nie umiem tego powiedzieć. Nie.
Jest to książka, nad którą nie musimy się szczególnie skupiać. Jest po prostu książką do odpoczynku. Tak. To nie jest książka filozoficzna w żaden sposób. To jest po prostu przyjemna fantastyka. Więc wydaje mi się, że tym sposobem możemy tak naprawdę zakończyć. Zakończamy słowami, że jest to naprawdę warte przeczytania seria. Może być trudniej dla starszego czytelnika, ponieważ jest to książka raczej skierowana do młodszej widowni, ale i tak jest warta przeczytania, albo przynajmniej spróbuj.
W ogóle jeśli ktoś z Was zaszczycił nas swoją obecnością i jest trochę starszy i zechciał nas posłuchać i załóżmy ma z dzieci albo zna kogoś, kto ma dzieci albo kuzynów, to wydaje mi się, że warto jest właśnie dać taką książkę do przeczytania, bo jest to naprawdę frajda, a z mitologii będą same szóstki w szkole.
A jest w podstawówce potrzebne.
Tak, i w gimnazjum, już nie ma gimnazjum. Tak, więc dziękujemy Wam wszystkim za uwagę, dziękuję, że dzisiaj z nami byliście i zapraszamy znowu do rozmowy z nami, jeśli chcecie się z nami czymś podzielić, swoimi odczuciami, może już coś przeczytaliście i zapraszamy za tydzień.
Tak, do usłyszenia, pa, pa!